Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry, kłaniam się, kwadrans po godzinie 8. W naszym studiu dzisiaj profesor Marek Nowak z Wydziału Socjologii UM w Poznaniu. Witam pana serdecznie. Powinienem dodać, że dobry gość, dlatego że pracuje pan w pracowni w zakładzie studiów nad dynamiką społeczną, a ta dynamika jest wyjątkowo intensywna w ostatnich miesiącach. To jest także przedmiot badań, którymi zajmują się naukowcy z UAM-u, socjologowie między innymi, dotyczących tych wydarzeń, które miały miejsce po 24 lutego, czyli po rosyjskiej agresji na Ukrainę i pobytu tutaj, nie tylko tutaj, mieszkańców Ukrainy. Przyjechał pan do studia rowerem z innego kierunku. Myślałem, że zobaczy pan może, jak wygląda Głogowska w tej chwili. To jest miejsce, w którym gromadzą się tłumy Ukraińców. Tam jest otwarty punkt wydawania darów PCK. Codziennie obserwuję rzeczywiście ogromne kolejki. To też pokazuje, jak wygląda sytuacja, że trudno się z tym jakby do tego przyzwyczaić, powiedziałbym, no bo gołym okiem widzimy, że cały czas przybywa i jest potrzeba. Pańskim zdaniem Polacy przyzwyczaili się do tego widoku już, czy tak sądząc po reakcjach społecznych?
Do widoku tego nie wiem. On chyba nie jest powszechnie rejestrowany. Natomiast na pewno przyzwyczaili się do obecności Ukraińców, uchodźców ukraińskich w Poznaniu. A sytuacją zupełnie naturalną jest to, że w środkach komunikacji publicznej mówi się różnymi językami po ukraińsku. Zresztą w różnych językach. To jest zresztą miasto targowe, więc to nie jest wielki coś nowego całkowicie.
No tak, ale jest ten silny teraz ta przewaga tego języka ukraińskiego czy rosyjskiego.
Jest też tak, że Poznań, czy obszar metropolitalny jest duży. Z tysięcy uchodźców, którzy są w obszarze metropolitalnym, oni są widoczni, ale oni się nie narzucają. Zresztą to jest jakaś cecha chyba Ukraińców, że oni nie mają takiej tendencji do ekspansywnego eksponowania swojej obecności. To są normalne rozmowy. Wydaje mi się również, że niezbyt dynamicznie wchodzą w relacje z dominującą większością. Czyli to jest taka mniejszość, która jest trochę niema i żyje tak w sumie to obok nas.
Czy to trochę wynika z badań, które przeprowadziliście? Dlatego, że pochyliliście się nad tym, jak Ukraińcy w tej chwili się integrują, tak. Czy może zakotwiczają, bo też takie słowo pada.
To pojęcie zakotwiczenia jest dosyć ciekawe, bo integracja oznacza, że będziemy próbowali jakoś włączać Ukraińców do polskiego społeczeństwa, natomiast zakotwiczenie oznacza myślenie w kategoriach współfunkcjonowania, kategoriach myślenia o takim zaczepieniu się uchodźców tutaj, po to, żeby mogli egzystencjalnie funkcjonować. Nie rozstrzyga się kwestii...
W domyśle chwilowym zaczepieniu?
W domyśle wtedy, kiedy jeżeli będą chcieli wrócić, to wrócą. Natomiast jeżeli okaże się, że to będzie niewykonalne, albo ich decyzja będzie inna, to oczywiście zostaną. Czyli żeby nie przesądzać tego statusu i zostawić im samym decyzję. Zresztą z badań, które my robiliśmy w ogóle z takiej rejestracji danych, to widać wyraźnie, że ten przepływ ludzi przez granicę polsko-ukraińską, on jest z dwie strony. Czyli bardzo wiele osób przyjeżdża. W tej chwili to jest chyba około 2 milionów, którzy są w Polsce. Natomiast spora grupa również wraca na Ukrainę. Więc jest to taki proces cyrkulacyjny i ci, którym się udało, w tym sensie, że udało mi się znaleźć dobre mieszkanie, udało mi się znaleźć pracę, to zostają, przewidując również, że będą dłużej. Natomiast jest spora grupa tych, którzy, jeżeli sytuacja się poprawiła i Kijów nie jest oblegany, po prostu wracają do siebie.
Przeprowadziliście około 500 ankiet, 500 rozmów, nie tylko z Ukraińcami, którzy są w Polsce, także w Irlandii, w Niemczech. Jacy to są ludzie przede wszystkim? Bo to też jest jakaś informacja, która się pojawiła. Na przykład 84% to zdaje się kobiety i dzieci.
Tak, to jest bardzo ciekawe zjawisko, dosyć oczywiste ze względu na formalne uregulowania związane z przekraczaniem granicy ukraińskiej. Mężczyźni, którzy są w stanie jakoś tam wspomagać wysiłek obronny, oni po prostu nie mogą wyjeżdżać i zostają w kraju, więc ta emigracja czy to uchodźstwo jest bardzo wyraźnie sfeminizowane. To dominują panie, dzieci, rodziny z dziećmi bez ojców, mężów, ewentualnie osoby starsze. To jest specyfika tego uchodźstwa. No i to również wpływa na ich funkcjonowanie w przestrzeni miasta. To jest tak, że nie do wszystkich prac, nie wszystkie prace panie mogą wykonywać albo są skłonne wykonywać.
Ciekawa jest też grupa w ogóle zawodowa, bo to też wzięliście na
tapetę. Tak, to też jest interesujące, że trafiła do nas w gruncie rzeczy klasa średnia. czyli osoby, które miały dosyć stabilną pozycję zawodową, czasami bardzo przyzwoitą pozycję ekonomiczną, które po prostu zostały zmuszone do wyjazdu. To zmuszenie wynikało bezpośrednio z walk, czyli takiej sytuacji zagrożenia życia, co jest egzystencjalnie trudne w ogóle do zniesienia, więc tutaj w ogóle nie ma o czym mówić, ale także takiego poczucia zagrożenia, które wywoływało przynajmniej u części ludzi taką potrzebę wyjazdu. No i jeżeli na przykład okazało się, zresztą Poznań jest miejscem, do którego wyemigrowało po 2014 roku bardzo wielu Ukraińców.
Naprawdę zaczęła wojna, jak mówią.
Tak, tak. Oni łączyli się ze swoimi rodzinami albo ze znajomymi, którzy tutaj przyjechali. Czyli to w języku studiów migracyjnych nazywa się migracją łańcuchową. No i ci uchodźcy po prostu próbowali znaleźć tutaj w Poznaniu, w obszarze metropolitalnym, takie przyjazne zbiorowości albo wspólnoty związane albo ze znajomymi, albo po prostu z rodziną. Czyli na przykład syn wyjechał kilka lat temu do Polski i w tej chwili on stanowi taki punkt zaczepienia i rodzina, która wyjechała z Ukrainy, trafia do niego i on się na przykład zajmuje nim.
W tych ankietach wychodzi też informacja, czy znają jedną, dwie, trzy osoby.
My robiliśmy wywiady pogłębione później. Znaczy do tych samych osób trafialiśmy z taką pogłębioną rozmową. Tam nam chodziło o cały ten proces zakotwiczenia, ale również o ten moment wyjazdu i takie elementy, traumatyczne elementy, które decydowały o tym, że uchodźcy podejmowali decyzję, żeby wyjechać do Polski. Z tego właśnie taki obraz się wyłania, czyli bardzo traumatycznych doświadczeń, które my w ogóle sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić tej sytuacji, bo wojna była bardzo dawno temu. Oni mają w tej chwili taką sytuację. No i tego przekroczenia granicy, poszukiwania jakiegoś swojego miejsca, podejmowania niezwykle istotnych, egzystencjalnych decyzji na bieżąco.
Najważniejszych właśnie takich ze słynnej piramidy Maslowa.
Tak.
Naprawdę to jest podstawa. No właśnie o to chciałem zapytać, bo to jest clue tych badań, które przeprowadziliście, które są w tym tygodniu pokazywane światu. Pytania o obawy, które towarzyszyły Ukraińcom, którzy przyjeżdżają, opuszczają swój kraj, i potrzeby. No to może od tych potrzeb zacznijmy. Jakie były najważniejsze potrzeby?
To jest tak, że potrzeby oczywiście zależą od tego, jak długo te osoby funkcjonują w kraju. To jest trochę tak, że na początku bardzo wyraźnie pomoc Ukraińcom była oferowana przez osoby prywatne i przez po prostu wolontariat, ewentualnie NGO-sy. Tutaj Polacy byli bardzo mocno zaangażowani i to rzeczywiście był pewien fenomen. Socjolodzy to z otwartymi oczyma oglądali. Sami się zresztą...
Macierzyniwa, również... mówiąc, nie chcę być cyniczny, ale tak naprawdę najlepsza sytuacja bojowa.
Tak, ale również się bardzo mocno to środowisko socjologiczne zaangażowało w tą pomoc. Później siłą rzeczy to pospolite ruszenie zaczęło wygasać i tą rolę przejęło państwo. Więc te potrzeby były na początku oczywiście całkowicie egzystencjalne. To rzeczywiście ta piramida Maslowa świetnie tutaj oddaje istotę sprawy, czyli podstawowe egzystencjalne kwestie, wyżywienie, ubranie, buty dla dzieci.
Dech nad głową.
Ponieważ zmieniał się, znaczy to była wiosna, więc również zmieniał się klimat, więc trzeba było wymienić całe ubranie. Ludzie najczęściej wyjeżdżali z jak najlżejszymi tobołkami po to, żeby po prostu móc się zajmować na przykład dziećmi.
Albo po prostu nie zdążyli, bo to była ucieczka
też
pod
groźbą. Nie zawsze. No w każdym razie fajne było w jednym z wywiadów pogłębionych taka fraza była, że w pewnym momencie rodzina podjęła decyzję, że nie bierze ze sobą rzeczy, bo w ogromnym tłumie, jak będzie próbowała dostać się na dworzec, jeżeli będą trzymali walizki, to dzieci mogą zgubić się. Więc stwierdzili, że wywalają walizki, biorą tylko te rzeczy najpotrzebniejsze i trzymają dzieci i wyjeżdżają. No to takie opowieści niezwykle dramatyczne.
No jeżeli chodzi właśnie o...
Więc ci dłużej funkcjonujący, oczywiście te potrzeby były już trochę innego rodzaju. One były związane z opieką dla dzieci, opieką zdrowotną, przedszkolami, żłobkami.
Minimalnie zakotwiczeni.
Wtedy one się zmieniały. I co było dla nas bardzo ciekawe, właściwie we wszystkich wywiadach pojawiała się taka fraza, że niezwykle ważne jest poszukiwanie pracy. Że w tej chwili cały wysiłek związany jest z tym, by dopasować się, w jakim zakresie to najczęściej związane jest z kwestiami językowymi, po to, żeby móc znaleźć
pracę. A to jest bardzo ważne, co pan mówi, dlatego że to pokazuje, że to nie jest grupa, która przyjeżdża i oczekuje, nam się należy, tylko sama chce szukać pracy.
Zdecydowanie
sama chce się aktywizować.
Tak.
Nie wiem, nie oczekuje transferów socjalnych, manny z nieba, jałmużny, tylko to się też pokrywa z moimi obserwacjami. Większość z tych osób, były zresztą takie wyniki, nauczycielki, które bardzo szybko zaczynały, które pojawiały się w Polsce, zaczynały szukać informacji, czy one mogą gdzieś może pracować w szkole, może już jakieś ukraińskie dzieci uczyć.
Zdecydowanie tak. No, to był bardzo ważny motyw i też trochę to jest tak, że jeżeli ten obszar metropolitalny stał się takim rezerwuarem przestrzeni, miejsca zamieszkania dla uchodźców, to z drugiej strony główne miejsca pracy są raczej w Poznaniu. No i tutaj pojawiają się problemy logistyczne, problemy z kim zostawić dzieci, problemy językowe, czyli no to, że osoby o bardzo utrwalonej już pozycji zawodowej, na przykład na Ukrainie, trafiały w miejsce, w którym ich kwalifikacje nie do końca były oczekiwane. No i to są te problemy.
Tydzień temu w studiu była prawniczka ukraińska, która niestety nie mówi za dobrze po polsku. Jej córka błyskawicznie nauczyła się języka polskiego. Po 2 miesiącach właściwie świetnie mówi. No ale to jest taka pauperyzacja, no bo ona niewiele może robić tutaj. No mogłaby robić jakieś proste fizyczne prace. Jest prawniczką, która była...
To jest specyfika taka tej klasy średniej, która tutaj przyjechała, czyli osób, które nie tyle musiały wyjechać albo chciały z różnych powodów zmienić swoje miejsce, ale tak naprawdę zostały zmuszone, co oznacza, że znalazły się w sytuacji, która dla niej egzystencjalnie jest niezwykle kłopotliwa. Zresztą również w tych wywiadach pogłębionych, które były wstrząsające czasami, opowiadało o traumie psychicznej, o takiej sytuacji, w której trafili do Polski z Ukrainy, z tego piekła wojennego, do jakiejś formy raju, czasami pojawiało się takie określenie, czyli spokoju, bezpieczeństwa, jakiejś opieki, dbałości ze strony w dużej mierze wolontariuszy. No ale ta trauma, ona ją trzeba przejść.
Są dwie traumy, bo jeszcze jest ta trauma tego, jak sobie poradzę w tym kraju, jak tutaj będzie. Oczywiście ona jest mniejszej wagi niż trauma wojenna.
To jest kolejny element, który tam bardzo ważnie wybrzmiał. To znaczy, jak pytano o obawy, bo to jest ten drugi wątek, który jest dosyć ważny w tych badaniach, to te panie, w większości panie, które badaliśmy, one się bardziej bały o to, co się dzieje na Ukrainie i z ich bliskimi na Ukrainie. Bo często było tak, że część rodziny, która mogła wyjechać z dziećmi, bo dzieci traktowane są bardzo szczególnie i chronione, to wyjechała, natomiast spora część została. Również mężowie zostali, często trafiali na front i one tak trochę funkcjonowały w rozkroku. Mhm. Znaczy mentalnie funkcjonowały cały czas na Ukrainie, obawiając się o to, co się tam dzieje. I co się dzieje z ich bliskimi, nie traktując tej obecności chyba w Polsce jako takie egzystencjalne zagrożenie. Znaczy, powiedzmy, po egzystencjalnych przejściach, warunkach wojny, ta sytuacja, która jest w Polsce, jakakolwiek by była, jest znacznie...
To wynika z badań. Rzeczywiście na pierwszym miejscu w tych ankietach wychodzi obawa o los bliskich, ale także o los kraju, no bo to też czy Ukraina przetrwa. Dopiero zupełnie gdzieś widzę dalej na przykład kwestia znajomości języka lokalnego, czy uzyskania pomocy.
To jest ten taki moment takiego odpoczynku, znalezienia się w spokojnym miejscu i wtedy te wszystkie kryzysowe sytuacje trochę...
To na koniec jeszcze bardzo optymistyczna informacja, którą też wyczytałem w tych badaniach. Najrzadziej wybieraną odpowiedzią była obawa o to, jak przyjmą uchodźców miejscowi, czyli my, Polacy, ale także mieszkańcy Irlandii, Niemiec, no bo w trzech krajach była ta ankieta.
Ukraińcy są proeuropejscy. Tego wyboru dokonali gdzieś na wysokości początku drugiego dziesięciolecia nowego milenium. Więc w tym sensie traktują Europę jako miejsce, które jest dla nich przyjazne. Te kontakty z Polakami również też były bardzo pozytywne, także te informacje dotarły również na Ukrainę, też wpłynęły na to, że ludzie decydowali się na przykład wybierać ten kierunek, chociaż nie mu najbliższy z punktu widzenia
działania. Pańskim zdaniem miesiąc miodowy w naszych relacjach będzie trwał. Z tych ankiet tego nie wyczytamy, no ale teraz już pytam socjologa o jego intuicję socjologiczną, krótko.
Znaczy to, co mówiłem o tym, że Ukraińcy są bardzo przyjaznymi uchodźcami i migrantami, w tym sensie, że
cichymi.
Oni oczywiście będą wrastali w polskie społeczeństwo, będą je zmieniali, ale to będzie dłuższy proces. Na pewno zdarzą się sytuacje, w których interesy obydwu państw będą ze sobą w jakiejś formie kolizji. Ja dostrzegam normalizację sytuacji i nie traktowałbym tego w kategoriach miesiąca miodowego. Już przeszliśmy chyba przez ten miesiąc miodowy.
No to zobaczymy, jak się rozwinie sytuacja. A wy będziecie dalej kontynuowali badania, bo to był dopiero pierwszy etap. Tych etapów ma być 3. Będziemy je śledzili. Profesor Marek Nowak, socjolog z OAM-u, był gościem porannej rozmowy Radia Poznań.
Dziękuję bardzo.
Kluczowy temat.